Będziemy mieli świadectwa.
Halleluja. Tak jak mówiłem, i chciałbym teraz zaprosić tutaj na środek Anastazję, Bogdan, Radek, zapraszam, Tomek, zapraszam, i Anita. Jest Anita? Zapraszam. Chodźcie tutaj wszystkie osoby i powiem wam, że oni też pokochali Jezusa i to jest super, że mogli, są wyrwani. O, jak to pastor powiedział, są wyrwani. O, zapraszamy ciebie. Te osoby dzisiaj przyjęły chrzest i uznają, że Jezus jest ich Panem. I chcieli to powiedzieć przed wami.
Jezus jest moim Panem.
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 Kochani, od tej chwili to są nasi bracia i siostry i tak jak zawsze mówię, nie karćmy ich od razu za nic, co? Proszę was, ale zachęcajmy ich. Zachęcajmy i wspólnie razem budujmy królestwo dla Pana. Amen. Dziękujemy wam, że dzisiaj mieliśmy wspaniałe. Ja chciałbym jeszcze tak, póki pamiętam, podziękować wszystkim tym, którzy dzisiaj dołożyli się do tego wspaniałego grillowania i świętowania u mnie na ogrodzie. Było cudownie, było świetnie, fajnie się bawiliśmy. Amen?
Amen.
Amen. Idziemy dalej do przodu. Dziękuję bardzo.
Niech was Bóg błogosławi. Halleluja.
Niech was Bóg błogosławi. Dziękuję.
I pamiętajcie, że jesteście w drodze i na drodze, tak jak każdy z nas. Zgodnie z obietnicą, cudowna Boża łaska, część druga. Część druga dzisiaj będzie. Żeby nie przedłużać. Mówiliśmy poprzednio, kiedy się dzieliłem w tej części pierwszej, mówiłem, że Boża łaska to jest coś, co zbawia, uzdrawia, uwalnia, przeprowadza. Pokazywałem na podstawie psalmu 107, jak Bóg okazywał łaskę swojemu ludowi, który funkcjonował wtedy pod prawem. Dzisiaj się podzielę kilkoma fragmentami z Biblii, żebyśmy zobaczyli właśnie tą Bożą łaskę. Otwórzmy sobie psalm 33. Osiemnasty wiersz. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego. I co ta łaska ma zrobić, aby ocalić od śmierci ich duszę? Zbawiona dusza nie jest targana lękami, stresami, napięciami. Zbawiona dusza, ona nie jest targana okolicznościami życia. Ona jest wprowadzona w Boże odpocznienie. Oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją, czyli żyją w bojaźni Bożej. Nad tymi, którzy spodziewają się Jego łaski. Zadam ci pytanie, czy w trudnych sytuacjach życiowych, bo każdy z nas przez to przechodzi, czego się spodziewasz? Od kogo się spodziewasz? Czy spodziewasz się Jego łaski? Że Jego łaska dotknie się tej sytuacji i wyciągnie ciebie, będzie chciała cię wyciągnąć z tej sytuacji? Czy spodziewasz się tego? Coś ci powiem, On i tak wie, czy się spodziewasz. Dlaczego? Bo On zna zna nas lepiej niż my sami myślimy, że nas zna. Oko Pana. Wiecie, co to znaczy? Że Bóg patrzy na takich ludzi bez przerwy. Którzy żyją w bojaźni Bożej i którzy spodziewają się Jego łaski. Każdy z nas, jak tutaj jest, w swoim życiu przechodził, przechodzi lub będzie przechodził przez sytuację, że będziesz potrzebował Jego łaski. Druga Mojżeszowa, 15 rozdział. Przeczytamy. Pamiętacie, to jest pieśń Mojżesza. On oddawał chwałę Bogu za to, co Bóg zrobił, że wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej i pomógł przejść im przez Morze Czerwone. I kiedy wróg chciał ich zatrzymać, Bóg zniszczył wrogów. 13 wiersz. Łaską swoją wiodłeś lud, który wykupiłeś. Łaską swoją wiodłeś. Widzicie, to Boża łaska przyszła do Żydów, kiedy oni byli w niewoli. To Boża łaska sprawiła, że Bóg powołał jednego człowieka, przez którego chciał wyprowadzić ich z tej niewoli. To Boża łaska ich prowadziła przez te wszystkie miejsca. Trudne nieraz. Wiodłeś lud swój, który wykupiłeś. Prowadziłeś ich mocą swoją, gdzie? Do siedziby Twojej świętości. Wiecie, co Bóg Ojciec miał na myśli, co chciał zrobić? Jego zamiarem od samego początku było, że ten lud, który wykupił z niewoli Egiptu, żeby doprowadzić go do miejsca i żeby zaprowadzić go do miejsca takiej relacji, żeby on mógł doświadczać świętości samego Boga. Zbudował przybytek, gdzie była jego obecność. Z historii Izraela wiemy, że niestety ten Boży lud przymierza narzekał, psioczył, grzeszył i kiedy zbliżał się do świętego miejsca, zaczęli umierać. Wiecie, co Boża łaska zrobiła? Przyniosła im kapłaństwo, czyli pośredników. Ale ostatecznym zamiarem Ojca Boga było to, żeby cały Boży lud mógł przychodzić do świętego Boga. To się stało w Chrystusie, kiedy zasłona została rozdarta i miejsce, ta droga do miejsca najświętszego jest otwarta dzisiaj dla każdego. To jest Boża łaska, że człowiek może zbliżyć się i mieć społeczność ze świętym Bogiem. Otwórzmy sobie Psalm 106. Przeczytamy 7 i 8 wiersz. Ojcowie nasi, tu psalmista mówi, ojcowie nasi nie zważali na cuda Twoje w Egipcie. Nie pamiętali wielkiej łaski Twojej. Wiecie, kiedy czytam to, nieraz mam smutek w swoim sercu, kiedy nieraz widzę, kiedy Boże dzieci funkcjonują tak i zapominają, co otrzymali przez łaskę. Nie pamiętali wielkiej łaski Twojej, buntowali się nad Morzem Czerwonym, a jednak wybawił ich dla imienia swego, aby okazać swoją moc. I pomimo tego wybawił ich. Tu jest połączenie Bożego miłosierdzia z Bożą łaską. Pomimo tego, że byli buntownikami, a jednak wybawił ich. Wiecie dlaczego? Bo był w przymierzu. Psalm 44. Wybrałem kilka fragmentów. Ich jest mnóstwo w Biblii. Będziemy czytać od 10 wiersza, Psalm 44. Oni w tym psalmie mówią do Pana, a jednak opuściłeś i zawstydziłeś nas. Nie wyruszyłeś z wojskami naszymi. Sprawiłeś, że cofnęliśmy się przed nieprzyjacielem. A ci, którzy nas nienawidzą, złupili nas. Wydałeś nas jak owce na żer. Rozproszyłeś nas między narodami. Sprzedałeś lud swój za darmo i nic nie zyskałeś z ich sprzedaży. Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadom naszym, na drwiny, na pośmiewisko tym, którzy nas otaczają. Uczyniłeś nas tematem przysłowia wśród narodów. Ludy kiwają głową nad nami. Co dzień hańba moja jest przede mną, a wstyd okrywa oblicze moje. Na głos bluźniercy i szydercy, gdy mam przed sobą mściwego nieprzyjaciela, to wszystko przyszło na nas, a jednak nie zapomnieliśmy Ciebie. Ile Bożych dzieci w trudnych sytuacjach zapomina o swoim Bogu, o swoim Zbawicielu? Oni jednak powiedzieli, jednak nie zapomnieliśmy. Nie sprzeniewierzyliśmy się przymierzu Twemu. Wiecie, co to znaczy? Że pomimo tego wszystkiego, tych wszystkich doświadczeń, presji, opresji, oni trwali w przymierzu ze swoim Bogiem. Serce nasze nie odwróciło się od Ciebie. Serce się nie odwróciło, bo kiedy się serce odwraca, to i życie się odwraca. Kroki nasze nie zeszły ze ścieżki Twojej. Pomimo tego wszystkiego, oni trwali w przymierzu, serce ich trwało przy Bogu i dalej kroczyli Bożą drogą. Od 23. Z powodu Ciebie codziennie nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Obudź się, dlaczego śpisz, Panie? I tutaj zaczynają wołać do Boga. Przebudź się, nie odrzucaj nas na wieki. Dlaczego zakrywasz oblicze swoje, Twoje? Innymi słowy, dlaczego Twoja obecność odeszła? Zapominasz o nędzy i udręce naszej? Powalona bowiem w proch jest dusza nasza. Jak myślicie, co przeżywał? Autor tego psalmu mówi, powalona bowiem w proch jest nasza dusza. Przez te wszystkie sytuacje, a jednak oni trwali. Nie zrezygnowali, ich serce się nie odwróciło. Coś wam powiem. Kiedy w takich sytuacjach jesteś wierny Bogu, prędzej czy później On wyjdzie ci naprzeciw. bo on to będzie widział. Przylgnęło do ziemi ciało nasze. Przylgnęło do ziemi. Wiecie, co to może oznaczać? Że tacy ludzie myślą tak, to już jest prawie koniec, już nawet wstać nie mogą. A jednak nigdy się nie zaparli. Może nie rozumieli, dlaczego tak się dzieje. Powstań i przyjdź nam z pomocą i wyzwól nas dla swojej łaski. Czyli wołali o łaskę. Nie narzekali. Nie mieli żalu do Boga. Wołali o łaskę. Po to, żeby ona przyszła i wyciągnęła ich z tego miejsca. Psalm 25. Będziemy czytać od 8 wiersza. Pan jest dobry i prawy. Dobry i prawy. To jest Jego natura. On jest dobry i jest prawy. Jeśli jest prawy, to znaczy, że w Nim nie ma żadnej nieprawości. On kocha prawo i sprawiedliwość, nienawidzi bezprawia. Dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Jeśli chcesz nauczyć się chodzić Bożymi drogami, potrzebujesz pokory przed Bogiem. To inaczej nie przyjdzie. Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością. Ale nie dla wszystkich. Dla tych, którzy strzegą przymierza. Czyli żyją w realnym przymierzu z Nim. I nakazów Jego. To jest ze Starego Przymierza. Są dwa przykazania aktualne w Starym Przymierzu i w Nowym. Kochaj Boga i kochaj bliźniego. To jest nakaz. To nie jest opcja. Psalm 32. Od 8 wiersza. Raduję się i weselę łaską Twoją. Dlaczego? Gdyż wejrzałeś na niedolę moją. Poznałeś utrapienie duszy mojej. Coś Ci powiem. Bóg zna każde utrapienie Twojej duszy. On to widzi. I On odczuwa to, co Ty odczuwasz. To nie jest tak, że On o tym nie wie, nie widzi, nie odczuwa. On zna każde utrapienie duszy. Utrapiona dusza potrzebuje Zbawiciela. Na utrapioną duszę nie ma pigułki w aptekce. Na utrapioną duszę jest jedna potrzeba, Jezus Chrystus, Książę Pokoju, Zbawiciel. Tylko On. Gdyż wyjrzałeś, poznałeś utrapienie duszy mojej, nie wydałeś mnie w ręce nieprzyjaciela, postawiłeś nogi moje na miejscu szerokim, Więc człowiek tego doświadczał, Dawid tego doświadczał i potem mówi tak: zmiłuj się nade mną, Panie, bo mnie jest uciśniony. Więc przypomina to, co on zrobił kiedyś. Jest w nowym, trudnym miejscu i dlatego się modli. Zmętniało od zgryzoty oko moje, dusza i wnętrzności moje, bo życie moje upływa w boleści, lata moje w westchnieniach i tak dalej. Jestem jak rozbite naczynie. W 15 wierszu mówi tak: ale ja Tobie ufam, Panie. On mówi: ufam Tobie, Panie. Nie ufam, już nie mogę zaufać w tym ludziom. Ufam Tobie. Wiecie, dlaczego tak mówił? Bo wcześniej doświadczył Bożej łaski w trudnej sytuacji. Izajasz 55. Bóg przez proroka mówi do swego ludu tak. Będziemy czytać pierwsze trzy wiersze. Wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. Wszyscy, którzy macie pragnienie. Pragnący człowiek potrzebuje napić się wody. Wiecie, czego potrzebuje pragnąca dusza? Żywego Boga. Wody życia, którą tylko Duch Święty może przynieść. Którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Wino jest symbolem błogosławieństwa. Mleko tak samo, też jest pokarm podstawowy. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? A więc Pan mówi tak: to jest za darmo. Za to nie musisz płacić pieniędzy. Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy. Więc Bóg przez swojego sługę mówił do ludu: słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy. Innymi słowy, Bóg mówi tak: chcę was nakarmić czymś. Bóg tutaj nie mówił o fizycznym pokarmie. On tu mówił o pokarmie dla duszy. Tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. To słowo tłusty pokarm oznacza obfity, taki dobry pokarm, zaspokajający pokarm, zaspokajający głód. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie i słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze. Z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze. Bóg tutaj mówił o przyszłości, o nowym przymierzu. Oni tego wtedy nie rozumieli jeszcze. Ale mówi tak: z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Dawid jest szczególną osobą, opisaną w Starym Przymierzu i żyjący pod prawem. I kiedy uważnie studiujemy jego życie, jego modlitwy, jego psalmy, które są modlitwami, jego całe życie, możemy coś zobaczyć. To był jedyny człowiek żyjący w Starym Przymierzu, który rozumiał, czym jest Boża łaska i nauczył się czerpać z tej łaski dla siebie. Psalm 51. On mówi coś tutaj o tym. Czy Dawid był doskonałym człowiekiem? Absolutnie nie. nad swoim życiem powołanie i przeznaczenie. Jako młody człowiek, młody chłopak, pastuch. Jego powołaniem i przeznaczeniem było zostać królem Izraela. Pamiętacie historię z Betszebą? To nie tylko ta jedna historia, to jest szczególna historia. Zgrzeszył i powiedział przeciwko Bogu. Widzicie, on zgrzeszył też, można by powiedzieć, przeciwko też człowiekowi. Zabił, był współtwórcą, można by powiedzieć, miał udział w morderstwie męża Betszeby. Ale on miał świadomość, że to był grzech przeciwko Bogu i mówi tak: zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej. Kiedy przyszedł do niego prorok Natan i napomniał go i pokazał mu grzech, on się nie usprawiedliwiał. To jest jedna z cech pokory człowieka, nie usprawiedliwia się. Pokora nigdy się nie usprawiedliwia. Pokora przyjmuje prawdę, nawet tą bardzo trudną, i mówi tak, taka jest prawda. Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Powołuję się na miłosierdzie Boże. Widzicie, miłosierdzie i łaska są bardzo połączone ze sobą. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej. Ten psalm pokazuje prawdziwą pokutę serca. Mówi tak: przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co jest złe w Twoich oczach. Potem mówi w 8 wierszu: oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy. My często skrywamy prawdę na dnie. Wiecie dlaczego na dnie? Bo nie chcemy, żeby ona była na wierzchu. Nieraz przykrywamy różnymi rzeczami prawdę, najczęściej usprawiedliwianiem się. Tłamsimy prawdę, która ciągle tam jest. Dawid wiedział, że kiedy przychodzi do Boga z prośbą, on musi stanąć w prawdzie, bo inaczej nie doświadczy łaski i miłosierdzia. To jest niemożliwe i on o tym wiedział. Mówi tam: pokrop mnie hizopem, będę oczyszczony, obmyj mnie i tak dalej. Prosi, żebym znowu usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Widzicie, ten grzech spowodował, że Duch Święty odszedł od niego. Woła: Panie, stwórz we mnie czyste serce. To z serca pochodzą różne złe rzeczy. Jezus o tym nauczał, prawda? Złe myśli i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w sercu jest. I to bardzo często wychodzi na zewnątrz przez usta. Ducha prawego odnów we mnie. On tutaj mówi: odnów we mnie. Innymi słowy, miałem to, przez grzech straciłem to. I prosi Boga: odnów to we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego. To słowo nie odrzucaj mnie od swego oblicza, to znaczy nie odrzucaj mnie od swojej obecności. Czyli Dawid doświadczał obecności Boga. Miał z Nim relację. Przez grzech stracił to. Nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. przywróć mi radość z wybawienia Twego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego. Zadam Ci pytanie. Czy dzisiaj też masz radość przed Panem za to, że On Cię zbawił? Czy strzeżesz tej radości w sobie, w swoim sercu? Czy gdzieś zatraciłeś tą radość? To jest pytanie dlaczego? Wesprzyj mnie duchem ochoczym. I potem mówi, ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Bóg okazał mu łaskę, okazał mu miłosierdzie, bo mu wybaczył, bo nie usprawiedliwiał siebie, więc wybaczył mu. I okazał mu łaskę, że przywrócił mu z powrotem to miejsce, które miał. Coś wam powiem. Jeśli człowiek naprawdę doświadczy Bożej łaski w swojej słabości, to będzie mu wdzięczny na kolanach za to. I zawsze będzie to pamiętał. Bo będzie miał osobiste doświadczenie, że Bóg się zmiłował nad nim, okazał mi miłosierdzie i okazał swoją łaskę. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, i ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego. Nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Kiedy Bóg mówił o tym nowym przymierzu, wiecznym przymierzu, jesteśmy zbawieni z łaski poprzez ofiarę Jezusa. Czy to znaczy, że grzech mamy usprawiedliwiać? Absolutnie nie. Czy to znaczy, że mamy sobie folgować? Nie. Czy można stracić Bożą obecność, będąc dzieckiem Bożym? Można stracić. Jeśli człowiek żyjący pod prawem doświadczał takiej łaski i miłosierdzia, to o ileż bardziej my żyjąc pod Bożą łaską, bo nowe przymierze jest z Bożej łaski. Coś wam powiem. Wszystko w nowym przymierzu jest z łaski. Czy musisz mieć tego świadomość? Dopóki twoje nogi chodzą po tej ziemi, potrzebujesz mieć świadomość, że to wszystko masz z Bożej łaski. Z Bożej łaski masz nawet te rzeczy, których nie jesteś świadomy, że jeszcze oddychasz i chodzisz po tej ziemi. Z Bożej łaski masz to, że nie potrzebujesz iść po śmietnikach i brać jedzenie, że masz się w co ubrać, nie śpisz pod mostem. Z Bożej łaski masz miejsce, że słyszysz Jego Słowo. Z Bożej łaski masz Jego Słowo dostępne. Z Bożej łaski otrzymałeś Ducha Świętego. Otwórzmy sobie Lamentację Jeremiasza. To są treny jeremiaszowe. 3 rozdział. W Brytyjce strona 884. Przeczytam pewien fragment, przez który kiedyś Bóg mnie prowadził. I myślę, że dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem dlatego, że właśnie wtedy przyjąłem ten fragment słowa i pozwoliłem Bogu na coś. Nasycił mnie gorycz od 15 wiersza. Nasycił mnie goryczą i napoił piołunem. Starł na krzemieniu moje zęby, wdeptał mnie w popiół. Mojej duszy odebrał spokój, także zapomniałem, co to jest szczęście. I myślałem, przepadła moja siła żywotna i moja nadzieja w Panu. Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. To biorę sobie do serca i w tym jest moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranka objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja. Dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa. Dla duszy, która Go szuka. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa. Dla duszy, która Go szuka. Po co dusza szuka Boga? Wiesz po co? Żeby przyjąć dar zbawienia. Dusza po to szuka żywego Boga, żeby żywy Bóg dotknął się duszy, przyniósł jej pokój. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Niektórzy nie mają cierpliwości do tego. Ja nie miałem wyboru. Pozostało mi tylko czekanie, aż przyjdzie i nie wiedziałem, kiedy to się stanie i jak to się stanie. Więc nie miałem wyboru. Dobrze jest, kiedy mąż nosi jarzmo w młodości. Jarzmo nie jest czymś przyjemnym. Jezus tylko powiedział, że Jego jarzmo jest miłe i lekkie. Wiecie dlaczego? Bo On był w jarzmie ze swoim Ojcem. On robił tylko to, co Ojciec mu mówił. On z Duchem Świętym był razem. I robił tylko to, co słyszał, że Ojciec mówi i to, co widział, że Ojciec czyni. I dlatego powiedział, moje jarzmo jest miłe i lekkie. I coś wam powiem. Ja tego doświadczyłem i doświadczam, że takie jarzmo jest cudowne i nie zamieniłbym na nic innego. Czytamy dalej. Niech siedzi w samotności i milczy, kiedy Pan na nie wkłada je. Dla duszy to nie jest łatwe, bo myślisz, że umierasz. Niech przytyka swoje usta do prochu. Może jest jeszcze nadzieja. Niech nadstawia policzek temu, kto go bije. Niech nasyca się zniewagą. A potem jest napisane, ale Pan nie odrzuca na wieki. Gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski. Czy zdajecie sobie sprawę, że Bóg nieraz zasmuca człowieka? Nieraz zasmuca, szczególnie wtedy, kiedy wychowuje ciebie lub chce cię wychować. Bo wiesz, co się wtedy dzieje? Jego żywa obecność jakby odchodzi od ciebie. Czy to znaczy, że on cię opuścił? Nie. Bo on powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę, ale przestaniesz doświadczać jego żywej obecności. I zaczniesz tęsknić za nią. I będziesz płacił cenę, żeby to wróciło. Wiesz, co jest ceną? Posłuszeństwo i wiara. Psalm 119. Od 143 będziemy czytać. Psalmista mówi tak. Ucisk i utrapienie ogarnęły mnie. Spróbujcie sobie uzmysłowić. To z zasady zawsze dotyka duszy człowieka. Ucisk i utrapienie ogarnęły mnie. Można by powiedzieć naokoło. Nie mam się gdzie ruszyć, nie mam jak uciec od tego. Lecz przykazania Twoje są rozkoszą moją. Często modlę się, Panie, nie ukrywaj przede mną żadnych przykazań swoich. Ja jestem głodny, żeby Bóg mi objawiał to, co jest niewłaściwe w moim życiu. Jestem spragniony tego. Świadectwa Twoje są sprawiedliwe na wieki. Daj mi rozum, abym ożył. Na temat mądrości może kiedyś powiem inne słowo. Wołam z całego serca. Wysłuchaj mnie, Panie. Chcę pełnić ustawy Twoje. Wołam do Ciebie. Wybaw mnie, a będę strzegł świadectw Twoich. Widzicie, taka dusza często Bogu coś przyrzeka. Boże, jeśli wyciągniesz mnie z tego, będę Ci służył. Zrobię dla Ciebie to i to. Wiecie, dlaczego nieraz tak mówimy? Bo pragniemy, żeby On to usłyszał i odpowiedział na to. Tak reagujemy bardzo często. Nie mówię, że zawsze, ale często. Wstaję przed świtem i wołam o pomoc. Oczekuję na słowa Twoje. Oczekuję na Twoje słowo. Wiecie, co to znaczy? Chcę usłyszeć, Panie, jedno Twoje słowo mi wystarczy. Bo wiem, że kiedy Ty przemówisz do mnie osobiście, to w Twoich słowach jest Twój duch i życie, a życie oddali śmierć. Ty jesteś światłością, światłość oddali ciemność. W Jego słowach, Jego słowa są też nośnikiem boskiej wiary. Więc psalmista woła: oczekuję na słowo Twoje, budzę się, zanim zaświta, aby rozmyślać nad słowem Twoim. Wysłuchaj głosu mego według łaski swej, Panie. Według wyroku swego zachowaj mnie przy życiu. Jeśli człowiek mówi, zachowaj mnie przy życiu, wiecie, o czym to mówi? Możliwe, że duch śmierci pukał do drzwi jego życia już. Więc wołał o Bożą łaskę. Czy Wszechmogący Bóg może zachować człowieka przy życiu? Może. Dla Niego to nie jest problem. Psalm 143, od 7 wiersza. Dawid mówi tak: wysłuchaj mnie rychło, Panie, bo duch mój omdlewa. Zwróćcie uwagę, on tu nie mówi o duszy, on tu mówi o duchu. Jeśli duch omdlewa w człowieku, to takiemu człowiekowi już się żyć nie chce. Depresja przychodzi, apatia. Nie ukrywaj przede mną oblicza swego. Czyli Dawid woła do Boga: Boże, potrzebuję Twojej obecności, Twojej żywej obecności. Nie ukrywaj przede mną oblicza swego, bym nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Dawid wiedział, że jeśli Boża obecność nie przyjdzie do niego, to on umrze. Bo Boża obecność niesie ze sobą jego życie, życie Boga. A życie oddala zawsze śmierć. Daj mi, o świcie, doznać łaski Twojej. Więc woła do Boga o łaskę. Daj mi doświadczyć tej łaski, bo Tobie ufam. Czyli mówi do Boga: Boże, ufam tylko Tobie. Dlatego oczekuję łaski i wołam o łaskę dla swego życia. Wskaż mi drogę, którą mam iść. Czyli gdzieś się zagubił. I woła o to: Panie, pokaż mi tą drogę, którą Ty chcesz, żebym szedł. Wskaż mi tą drogę. Woła o to. I wie, że to może przyjść tylko z Bożej łaski, kiedy Boża obecność przyjdzie i pokaże mu. Bo ku Tobie podnoszę duszę moją. Ratuj mnie od nieprzyjaciół moich, Panie. Do Ciebie się uciekam. Dawid szukał bezpieczeństwa tylko w Bogu, nie w ludziach. Tylko w Bogu. Wiecie, są pewne sytuacje w życiu człowieka, też w życiu wierzących ludzi, kiedy nawet brat i siostra nie będą w stanie Ci pomóc, mimo że będą chcieli. Ale oni nie są zbawicielami. Naucz mnie czynić wolę swoją. Zadam Ci pytanie, jak często się modlisz. Panie, naucz mnie czynić swoją wolę. Nie potrafię jej jeszcze w doskonały sposób czynić. Naucz mnie tego. Bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi. Dawid prosi Boga, żeby jego święty duch prowadził go po równej ziemi, a nie tak. Nie tak. Dla imienia swego, Panie, zachowaj mnie. Dawid prosi Boga, żeby zachował go przy życiu ze względu na Niego, na Boga. Na powołanie, które Bóg mu dał. Wiecie, co to znaczy? Że on to bardziej cenił niż swoje własne życie. W sprawiedliwości swojej wywiedź mnie z niedoli. Przez łaskę swą wytrać nieprzyjaciół moich. Dawid był wojownikiem też, ale nie wytępił wszystkich swoich wrogów. Wiecie, nawet własny syn nastawał na jego życie. Wytrać nieprzyjaciół moich i wygub wszystkich dręczycieli moich, bo ja sługa Twój. Dzisiaj my mamy błogosławić swoich dręczycieli. A nie zabijać ich. Ale możemy zawsze prosić Pana: wyzwól mnie od tych, którzy na przykład nastają na moje życie, którzy chcą mnie wykorzystać w jakikolwiek sposób. Chcą mnie okraść. Chroń mnie. I tylko Twoja łaska, Panie, może to zrobić. Będziemy za chwilę kończyć psalm 103. Przeczytamy. 17 wiersz. Od 17. Łaska Pana od wieków na wieki. Biblia, Boże Słowo nas naucza, że łaska Pana trwa na wieki. Amen. Czyli ona się nigdy nie zmieniła i nigdy się nie zmieni. Pomyślcie przez chwilę. To było tak samo aktualne w Starym Przymierzu, jak i jest w Nowym. To jest coś niezmiennego, bo to jest część natury Boga, a Bóg jest niezmienny. Dla tych, którzy się Go boją, czyli są bogobojni. Więc zwróćcie uwagę, że jeśli łaska jest dla pokornych, to jest także dla bogobojnych, więc to ma związek. Nie można być pokornym człowiekiem, nie żyjąc w bojaźni Bożej. Nie wierzę w to. Dla tych, którzy strzegą przymierza Jego i pamiętają o wypełnianiu przykazań Jego. A więc to jest związane też z przymierzem. Księga Przysłów, 3 rozdział. Bóg mówi tak: Synu mój, a mój Boże, równie dobrze może powiedzieć: córko moja, nie zapominaj mojej nauki. Nie zapominaj mojej nauki, a Twoje serce niech przestrzega moich przykazań. Wiesz, kiedy łatwiej jest sercu przestrzegać przykazania? Kiedy te przykazania będą w sercu, nie w głowie. Bo one przedłużą Ci dni i lata życia i zapewnią Ci pokój. A więc to ma związek z długim życiem, spokojem wewnętrznym. Dzisiaj lekarze mówią, że około 80% chorób fizycznych jest na tle psychosomatycznym. Wiecie, co to znaczy? Najpierw choruje dusza, a potem musi ciało w jakiś sposób odreagować to. Więc dusza potrzebuje Zbawiciela. Niech Cię nie opuszcza łaska i prawda. Niech Cię nie opuszcza. Dwie rzeczy. Łaska i prawda. Nie wiem, czy wiecie, łaska jest Duchem Bożym. Prawda jest też Duchem Bożym. Więc to jest osoba. Niech Cię nie opuszcza. Łaska i prawda. Więc to są rzeczy połączone ze sobą. Przymierze, bojaźń Boża, prawda. Zawiąż ją sobie na szyi. Ludzie różne rzeczy wiążą sobie na szyi. Kamienie też. Nie jestem przeciwko tym, że kobiety noszą jakieś naszyjniki, coś. Nie, nie jestem przeciwko tym. Niech Cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż ją sobie na szyi i wypisz je na tablicy swojego serca. Słowo mówi, Ty to wypisz. W jaki sposób ja mam to wypisać? Muszę rozważać to. Muszę rozważać, czym jest łaska. Tak długo, aż Duch Święty przyjdzie, zaczyna przynosić objawienie tego wszystkiego. Aż to tak długo, aż to wejdzie w moje serce, aż serce zrozumie, otworzy się, przyjmie i to zakorzeni się i stanie się częścią Ciebie. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie. Inne słowa mówi przychylność, łaskę, zrozumienie. Najpierw w oczach Boga, a potem u ludzi. Jeśli będziesz mieć łaskę w oczach Boga, On da Ci łaskę i przychylność też u ludzi. Pamiętaj, to pokora i uniżenie otwierają Jego uszy do słuchania, a Jego serce do dawania. Pokora i uniżenie. Życie w realnym przymierzu z Bogiem, życie w bojaźni Bożej, wierność wobec Boga, to są otwarte drzwi dla Bożej łaski. Łaski, która zbawia, która uwalnia, która uzdrawia, wyzwala, przeprowadza, zmienia, przemienia, która błogosławi nasze życie. Nieraz także koryguje nasze życie, nasze drogi. Zamknijmy nasze oczy. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty, Ojcze, przez swoje słowo i poprzez Ducha objawiasz nam, jak wielkie jest Twoje miłosierdzie i jak cudowna i potężna i niezmierzona jest Twoja łaska dla każdego, kto chce ją przyjąć. Ojcze, dziękujemy Ci, że nie ma takiej sytuacji w życiu każdego człowieka, który w beznadziejnej sytuacji będzie wołał do Ciebie o Twoje miłosierdzie czy o łaskę, że Ty nie odpowiesz. Ojcze, dziękujemy Ci właśnie za to, że taki jesteś i że jesteś niezmienny, że Ty się nigdy nie zmieniasz. Ojcze, niech Twój Święty Duch, który właśnie jest duchem łaski, też błagania, Ojcze, niech przynosi nam objawienie tej cząstki Twojej natury, jaką jest Twoje miłosierdzie i Twoja łaska. Ojcze, modlę się za każde serce, które było otwarte, żeby słuchać Twego słowa, żeby to ziarno, Ojcze, które Ty włożyłeś w to serce, niech ono się zakorzeni głęboko, po to, żeby wydało plon ku przemianie życia. Ojcze, jesteśmy Ci wdzięczni, dlatego że tak naprawdę to my żyjemy tylko z Twojej łaski. I że naprawdę Twoja łaska trwa na wieki. Że tak naprawdę wszystko mamy z Twojej łaski. Panie, nawet zwierzęta i cała przyroda funkcjonuje dzięki Twojej łasce. Ojcze, pozwól nam zachować to słowo. Daj nam taką zdolność, żebyśmy chronili te ziarna, które Ty wkładasz w nasze serca. Abyśmy mogli je podlewać, chronić, a Ty dasz wzrost. Abyśmy, Panie, w przyszłości zebrali plon, nie tylko dla swego osobistego życia, ale żebyśmy byli też nośnikami tych odwiecznych prawd i przekaźnikami tych prawd dla wszystkich tych, których stawiasz na naszej drodze życia. Ojcze, o to Cię prosimy i za to Ci dziękujemy w imieniu Jezusa. I za wszystko, Ojcze, oddajmy Ci chwałę. Powiem Wam, nawet uwielbianie Boga, to, że możemy to robić, to i tak jest z Jego łaski.